Witam Państwa i witam mojego gościa, którym jest Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kolejna wizyta w Łodzi. Politechnika Łódzka otrzyma środki na termomodernizację budynków uczelni. Ile i kiedy?
No to dość szerszy projekt niż to, co pan dyrektor wskazuje, bo to jest przebudowa i modernizacja energetyczna na potrzeby dwóch obiektów, w których znajdzie się co ciekawe. I to mnie właśnie w tym projekcie zainteresowało. Kiedy rektor był u mnie z tym projektem, było to interesujące. Rzecz w tym, że Politechnika chce stworzyć żłobek i przedszkole dla dzieci studentów oraz pracowników Politechniki. Uznałem, że to jest bardzo ciekawy projekt, bo dzisiaj poprawa i komfort dla pracowników, studentów to jest duży magnes w przyciąganiu na uczelnie zarówno studentów, jak i pracowników naukowych. Stąd decyzja, żeby dofinansować ten projekt. Środków przekazanych z Ministerstwa Funduszy to będzie przeszło 11 milionów. To jest spora kwota, a cały projekt będzie na około 14-15 milionów. To wszystko zacznie się za kwartał, jak dokumentacja zostanie przygotowana. Dzisiaj no, bardzo dobra decyzja, przesądzenie o tym, że te pieniądze trafią na rzecz Politechniki Łódzkiej.
To teraz porozmawiajmy o polityce. Panie ministrze, podczas niedawnej konferencji łódzkich posłów Lewicy dostało się panu za brak pieniędzy dla Polski z Unii Europejskiej na Krajowy Program Odbudowy. Panowie wymienili kwoty, jakie otrzymały poszczególne kraje, no i oczywiście, że Polska dostała zero. Ale z kolei na promocję KPO wydano ponad 1 000 000 zł. Kiedy zatem możemy się spodziewać tych pieniędzy?
To jest pytanie, które należałoby kierować do Komisji Europejskiej albo do Rzecznika Komisji Europejskiej. Ja ze swojej strony zrobiłem wszystko. 12 lipca oddałem gotowy plan, który spełnia wszelkie wymogi. A to, że dzisiaj Komisja na to nie reaguje, to, że Komisja nie zatwierdza tego planu, to naprawdę to jest poza moimi kompetencjami. Ja tutaj znam rozporządzenie jako prawnik, je dość precyzyjnie czytam i wiem, że 2 miesiące, które Komisja miała na zatwierdzenie KPO, minęło 3 sierpnia. No i dzisiaj to jest duży spór polityczny, dlaczego to KPO nie zatwierdzane i to dyskusją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dyskusją Ministra do Spraw Europejskich toczy się ta debata o to, żeby odblokować ten plan. Natomiast po naszej stronie Ministerstwa Funduszy tutaj wszystko zostało zrobione i czekamy na pozytywne decyzje. Oczywiście rozmawiamy też o tych sprawach technicznych, ale one nie są tu przesądzające w tej sprawie. Przesądzające są tutaj takie kwestie horyzontalne. Natomiast my tłumaczymy, że nie da się w ten sposób rozmawiać z partnerami, to znaczy przy okazji jakiejś decyzji wymuszać inne decyzje na swoim partnerze. Tak po ludzku mówi się to, nazywa się to szantażowanie i my nie chcemy mieszać do Krajowego Planu Odbudowy. Ja przypomnę, że to są środki na odbudowę po COVID-19. W związku z tym bardziej są to środki szczególnego zastosowania. W tym kontekście warunkowania tych środków jakimiś innymi elementami, które między Komisją Europejską oczywiście mamy, bo to wszyscy wiedzą. Kwestia wyższości prawa europejskiego, kwestia turowa, kwestia innych rzeczy, to są rzeczy ważne, tylko że nie ma żadnej potrzeby, a nawet możliwości prawnej, żeby łączyć te sprawy. To znaczy, jak idziemy do sklepu i prosimy o bułkę, to pani w sklepie nie pyta się nas, czy posprzątamy dzisiaj w domu, bo to jest warunek sprzedaży tej bułki, tylko załatwiamy jedną sprawę i idziemy dalej, więc nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby dzisiaj mieszać inne sprawy i warunkować zatwierdzeniem KPO właśnie zgody w innych sprawach. Mamy też bardzo ważne sprawy dotyczące klimatu. Pakiet Fit for 55. Przecież wszyscy wiemy, że to jest bardzo, bardzo trudne dla naszej gospodarki, dla końcowych odbiorców energii. Nie chcemy się na to zgodzić i nie może być tak, że będzie na nas się wymuszało zgodę właśnie przy okazji KPO też i w tej sprawie.
Więc ale o jakichś terminach możemy mówić?
Wszystkie racjonalne terminy upłynęły. I ja liczyłem na to, że do końca roku zamkniemy ten temat. Liczyłem na to, że Komisja podejmie decyzję jeszcze na jesieni, ale to były tylko nasze propozycje, natomiast Komisja cały czas się upiera. My tutaj już powoli też i tracimy cierpliwość. Na przykład ja rozmawiałem w końcówce grudnia z Węgrami. Oni przygotowują skargę do TSUE na Komisję Europejską za niezatwierdzanie KPO, bo dla nich również ten termin już upłynął. No i oni są bardzo, bardzo już zdeterminowani. My być może i też tą drogą będziemy kroczyć, ale na razie liczymy na pewnego rodzaju opamiętanie w Komisji Europejskiej. Ale też ja wiem też, z czego to może wynikać. Dzisiaj tak naprawdę nie ma jasnego przywództwa w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen straciła swoje poparcie polityczne w Niemczech, a dzisiaj Scholz to jest zupełnie inna konkurencyjna partia. Do tego dochodzi Emmanuel Macron, który sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej i on próbuje oddziaływać, również budować front poza niemieckim, chociażby z Włochami w Unii Europejskiej. I to powoduje, że dzisiaj jeszcze jest Parlament Europejski, który naciska w wielu sprawach, nawet grozi odwołaniem Ursuli von der Leyen, więc ona jest pewnego rodzaju klinczem, bardzo słaba politycznie i obawia się podjąć jakiejkolwiek decyzji, żeby to nie odbiło się na jej funkcjonowaniu, tak naprawdę na przedłużenie jej kadencji, bo wyjątkowo zdarzało się tak, że przewodnicząca komisji nie miała reelekcji na kolejną kadencję, tą pełną kadencję, więc ona też myśli o sobie, więc to jest bardzo skomplikowana polityczna sytuacja.
Którego ofiarą jest Polska?
W której my jesteśmy i mam nadzieję, że nie ofiarą, ponieważ ja bym chciał jednoznacznie wskazać, że wszystko to, co planowaliśmy w 2022 roku zainwestować ze środków europejskich z KPO, my i tak będziemy realizowali. Przygotowujemy takie prefinansowanie i ruszamy z tymi inwestycjami, które są konieczne, żeby nie mieć żadnych opóźnień, więc my tutaj absolutnie nie zwalniamy żadnego tempa. Natomiast chcemy, żeby rzeczywiście realnie te środki jakby popłynęły do Polski i myślę, że połowa roku to już będzie taki moment, w którym to koniecznie musi się wydarzyć.
Wspomniał pan o Turowie. Do Polski wysłano dwa wezwania do zapłaty kar dotyczących kopalni Turów. Jak dotąd Polska ich oczywiście nie zapłaciła. Taką informację przekazała Komisja Europejska i nie zapłaci, z tego co rozumiem.
Nie, nie planujemy, bo wyrok jest absurdalny i no, myślę, że nikt, kto rozumie trochę tę sytuację, nie jest w stanie poprzeć decyzji tutaj TSUE w tej sprawie. No, naprawdę, jeżeli ktoś oczekuje, że z dnia na dzień zamkniemy elektrownię, która produkuje 12% prądu w skali ogólnopolskiej i zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy osób, to jest to oczekiwanie naprawdę absurdalne. Więc my liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie, bo proszę pamiętać, że to orzeczenie miało charakter wstępny, ta kara miała charakter wstępny, taki tymczasowy. Natomiast końcowo w tej sprawie wyrok musi zapaść, zapadnie w najbliższych miesiącach i my jesteśmy przekonani, że on będzie dla nas korzystny, dlatego że myśmy wykonali to, co jest w skardze do Trybunału. Ja przypomnę, że ta skarga była składana kilkanaście miesięcy temu. Ona zarzucała, że koncesja wydana na rzecz Turowa była w trybie takich przepisów, można powiedzieć, specustawy. Myśmy już dawno tę ustawę zmienili i nowa koncesja jest wydana już w normalnym trybie. Wobec tego nie ma już żadnych podstaw, żeby tę sprawę dalej prowadzić, więc te kary samoczynnie zostaną zakończone w momencie tego końcowego rozstrzygnięcia.
Czy rząd planował wprowadzenie cen regulowanych na niektóre produkty, o czym mówił poseł Smoliński?
W debacie o tak poważnej sprawie jak inflacja, która dotyczy wielu Polaków, trzeba rozważać wszelkie scenariusze, ale to nie był scenariusz, który był priorytetowy. My widzimy mnóstwo wad jakby tego typu rozwiązania. Przede wszystkim ustalenia koszyka, który byłby takimi cenami uregulowany. Po drugie, inflacja ma to do siebie, że kieruje się dużą dynamiką. I teraz ta cena musiałaby bardzo dynamicznie się zmieniać względem cen rynkowych. Po trzecie, pamiętajmy, że myśmy już podjęli kroki, które de facto ten sam efekt osiągają w postaci zdjęcia albo całkowicie, albo w większej części obciążeń publiczno-prawnych. I to dokładnie ten sam efekt ma, czyli obniża cenę. Spodziewamy się, że w lutym cena paliwa w Polsce będzie najtańsza w Europie, czyli około 5-10 na stacjach. Więc my ten efekt osiągniemy niekoniecznie cenami regulowanymi, które mają no, swoje wady i widzimy je i raczej nie pójdziemy w tym kierunku, chociaż ja tego nie wykluczam, bo jak będzie kolejny etap inflacji, być może i to będzie brane pod uwagę, ale na ten moment ta tarcza 2.0 jest naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem, gdzie w zasadzie państwo zrzeka się podatków od niektórych transakcji. Jak idziemy kupić rzeczy spożywcze w sklepie, to państwo nie zarabia w żaden sposób na tej transakcji, bo VAT będzie zerowy. Tak samo na gaz, na paliwo 8%. W życiu
budżet to wytrzyma,
czegoś takiego
panie
nie było.
Ministrze?
No to jest, szanowni państwo, kilkadziesiąt miliardów, które na ten cel wydamy, ale nie żal jest tych środków. Wskaźniki nie są najważniejsze, bo my dzisiaj musimy zadbać o sytuację Jana Kowalskiego, który jest w swoim mieszkaniu albo domu i ma problem z opłaceniem rachunku za gaz albo za ciepło systemowe. I to jest dla nas ważne, żeby on miał, jakby utrzymamy pewien minimalny standard życia. A to, czy my przekroczymy jakiś limit zadłużenia, czy nie, to jest sprawa wtórna, bo statystyki nie dają jeść, nie zapełniają żołądka i też nie dają ciepła, a w sezonie zimowym jest to wyjątkowo ważne.
Jest zamieszanie z Polskim Ładem. Czy osoby, które otrzymały obniżone pensje, na przykład nauczyciele, dostaną wyrównanie?
W większości już dostali, to znaczy ta niewłaściwie pobrana zaliczka już została wyrównana. To wiele zależy od samorządów i instytucji, które zarządzają szkołami, ale dyrektywa, która wynika z rozporządzenia ministra finansów, jest jasna. Nikt, kto zarabia do 12800, nie może na tym stracić. Ci, którzy zarabiają do 6000, zyskują na tym. Emeryci w zasadzie wszyscy, większość zyskuje 97%. Więc to jest robienie burzy w szklance wody. Ja jestem przekonany, że to jest ostatni moment, żeby zaatakować Polski Ład. Natomiast za chwilę okaże się już po naszych właśnie wpływach, netto wynagrodzeniach, emeryturach, rentach, że te rozwiązania były korzystne. Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś zakładał, że można reformę największą w wolnej Polsce przeprowadzić bez błędów, to znaczy, że nigdy w takim procesie nie uczestniczył. Ja byłem przekonany, że te błędy się pojawią, tylko zastanawialiśmy się gdzie. Jeżeli ktoś mi dzisiaj jest w stanie tu przyjść i powiedzieć, jestem bezbłędny, nieomylny, prowadziłem projekt na kilkaset miliardów i nie pomyliłem się w najmniejszym stopniu, no to gratuluję, pewnie jest jedyny na świecie. Ja bym w życiu o sobie tego nie powiedział i też nie o masie osób, która pracowała przy tym. Po prostu jesteśmy omylni, ale ważne jest to, że natychmiast zareagowaliśmy, naprawiliśmy błąd, przepraszamy, chociaż trzeba pamiętać, że te błędy często wynikały z wielu okoliczności, albo z naliczeń pracodawców, albo z rezygnacji z niektórych świadczeń, jak przykład ulgi dla klasy średniej przez samych pracowników, ale też niejasnego rozporządzenia. To wszystko się złożyło na pewien kłopot, ale to są kłopoty przejściowe, początkowe. Za 2 miesiące nikt o tym nie będzie pamiętał, a to, że wynagrodzenia mamy wyższe, a to, że świadczenia mamy wyższe, będzie trwałe.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.